Muzeum Katyńskie to symboliczny cmentarz upamiętniający ofiarę tych, którzy zostali zamordowani w Katyniu, powiedział szef MON-u Mariusz Błaszczak. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Główne państwowe obchody odbywają się w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki złożył rano kwiaty i zapalił znicze przed tablicami w Epitafium Katyńskim na Cytadeli Warszawskiej, a prezydent Polski Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem katyńskim. Z kolei minister obrony wziął udział w uroczystościach na placu apelowym Muzeum Katyńskiego.
Muzeum Katyńskie jest symbolicznym cmentarzem upamiętniającym ich ofiarę. W Muzeum Katyńskim znajdują się pamiątki po nich, które mają charakter relikwii. Muzeum Katyńskie jest miejscem, które jest odwiedzane przez polską młodzież, bo zadaniem, jakie sobie postawiliśmy dziś, jest to, żeby ówczesne kłamstwo katyńskie nie zostało zastąpione niewiedzą na temat zbrodni ludobójczej popełnionej przez Sowietów w 1940 roku. I z tego zadania konsekwentnie się wywiązujemy.
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej to czas szczególny dla bliskich osób, które zostały zamordowane przez Sowietów. Prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabela Sariusz-Skąpska przyznała, że rodziny długo czekały na ten dzień. To jest nasze zwycięstwo, ich zwycięstwo, podkreśliła. Jednocześnie Sariusz-Skąpska zwróciła uwagę, że ten dzień ma w sobie także posmak niepokoju, porażki i pytania.
Dlaczego jest nas dzisiaj tak niewielu? Dlaczego świadomość istnienia Muzeum Katyńskiego nawet w stołecznym mieście Warszawa jest nikła? Dlaczego, i właśnie to największe pytanie, dlaczego nie jesteśmy dzisiaj w Katyniu? Dlaczego nie jesteśmy na którejś z katyńskich nekropolii? Dlaczego pociągi specjalne nie jeżdżą już do Katynia, Charkowa, Miednoje, Bykowni? Dlaczego na tamtych miejscach, o których słyszymy wiele ważnych i wielkich słów, to nie my składamy dzisiaj kwiaty? To pytanie, ten niepokój jest w nas.
Do zbrodni katyńskiej doszło wiosną 1940 roku. Funkcjonariusze NKWD strzałem w tył głowy zamordowali około 22 tysięcy polskich obywateli, elity II Rzeczpospolitej. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony przez Sejm 14 listopada 2007 roku. Zmieniamy temat. Porozumienie z Komisją Europejską i realizacja części postulatów sędziów, między innymi takie są cele zmian w ustawach sądowych, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Nad nowelami projektów pracuje właśnie Senat.
Zmiany obejmują między innymi prawo o Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o opublikowanie 3 niepublikowanych dotychczas orzeczeń wydanych z naruszeniem prawa. Nowele ustaw o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym, KRS oraz Trybunale w czwartek przyjął Sejm. Senator Rafał Ambrozik z Senackiej Komisji Praw Człowieka wskazuje, że istotną korektą jest zrównanie wieku emerytalnego sędziów kobiet i mężczyzn. Jak dodaje, zmiany proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość nie zmieniają istoty reformy sądownictwa.
Zgodnie z tym projektem sędziowie, kobiety i mężczyźni mają przechodzić w stan spoczynku z dniem kończenia 65 roku życia. Z tym, że sędziowie kobiety mogły wcześniej przejść w stan spoczynku na swój wniosek, czyli tak naprawdę po osiągnięciu 60 roku życia kobieta, sędzia będzie mogła na swój wniosek przejść w stan spoczynku. Te zmiany także wynikają z postulatów samych sędziów, chociażby ten kwestia wieku przechodzenia w stan spoczynku. Pojawiały się głosy, że to jest nieuprawnione ze strony ustawodawcy, by różnicować ten wiek, więc go zrównujemy, ale zostawiamy kobietom tę alternatywę, kobietom sędziom, żeby na swój wniosek mogły przejść w stan spoczynku w wieku 60 lat, po ukończeniu 60 lat.
Senackie komisje zarekomendowały Izbie przyjęcie bez poprawek 3 nowelizacji dotyczących ustaw o Trybunale, Sądzie Najwyższym i KRS. Głosowanie nad ustawami zaplanowano pod koniec posiedzenia, czyli najprawdopodobniej w poniedziałek. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Tymczasem pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf poinformowała, że zwołała posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa na 27 kwietnia. Będzie ono poświęcone tylko wybraniu nowego przewodniczącego Rady. Na początku marca, po wyborze przez Sejm 15 sędziów, członków Rady, Gersdorf złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej KRS. Zgodnie z obecnym przepisem ustawy o KRS, do pierwszej prezes Sądu Najwyższego należy zwołanie pierwszego posiedzenia Rady. Za powód niezwoływania dotychczas posiedzenia KRS Gersdorf podawała wątpliwości dotyczące zgodności z konstytucją trybu wyborów członków rady, jak i dochowania w Sejmie ustawowej procedury. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało sekretarza generalnego i posła PO Stanisława G. Parlamentarzysta stawił się ze swoim pełnomocnikiem Romanem Giertychem w szczecińskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Wczoraj Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Stanisława G. Z wnioskiem o taką zgodę wystąpiła do Sejmu Prokuratura Krajowa. Śledczy zamierzają przedstawić politykowi PO 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Chodzi o okres, gdy pełnił on funkcję wiceministra ochrony środowiska w rządzie PO-PSL. Wówczas miał przyjąć łapówkę co najmniej 175 tysięcy złotych w gotówce oraz 2 zegarki o wartości prawie 25 tysięcy złotych. Ponadto miał podżegać do wręczenia łapówki co najmniej 200 tysięcy złotych, a także ujawnienia niejawnych informacji i plagiatu pracy doktorskiej. Poseł Stanisław G. mówił wcześniej, że wniosek prokuratury jest motywowany politycznie. Mecenas Jacek Figurski mówi, że jeśli są zarzuty kryminalne, nawet w stosunku do polityków, to powinny być stawiane.
Nie można wymagać z jednej strony, żeby były święte krowy, tylko dlatego, że są członkami partii opozycyjnej, a z drugiej strony nie można też uniemożliwiać prokuraturze prowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych. No, każde państwo prawo oparte jest na jakimś porządku prawnym, który powinien obowiązywać. I jeżeli są zarzuty, podejrzenia w stosunku do osób nawet tak prominentnych jak posłowie Rzeczypospolitej Polskiej, no to w każdym państwie podlegają krytyce i odpowiedzialności karnej.
Wokół sprawy posła PO Stanisława G. pojawiają się też nowe informacje. Chodzi m.in. o teściów pasierba polityka Piotra i Halinę K., którym prokuratura postawiła zarzuty związane z domem w Chorwacji, którego są właścicielami. Zarzuty postawiono także Bogdanowi K., podejrzanemu o wręczenie łapówki posłowi Platformy. Straty wojenne Polski w zakresie dóbr kultury i dzieł sztuki wyniosły 18 miliardów dolarów, wynika z najnowszych szacunków. W Sejmie odbyło się dziś posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Reparacji poświęcone poniesionym w czasie wojny stratom w zakresie szeroko rozumianej kultury. Raport oparty o dokumenty Biura Odszkodowań Wojennych przedstawił profesor Mirosław Kłusek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zaznaczył on jednak, że przedstawione szacunki są skromne, gdyż nie obejmują terenów utraconych przez Polskę po II wojnie światowej. Profesor Mirosław Kłusek wskazał również, że w zakresie dóbr kultury i dzieł sztuki wielu strat, na przykład wynikających z zaprzestania działalności artystów, nie da się policzyć.
Według tego szacunku nasze straty w dobrach kultury i dziełach sztuki, to jest bardzo taki skromny szacunek, wyniosły 5 miliardów 400 milionów złotych przedwojennych. Tylko przeliczając to według siły nabywczej dolara, porównując 1939 a 2017 rok, wychodzi nam prawie 18 miliardów dolarów amerykańskich na grudzień 2017 roku. Według mnie jest to kwota niska. To znaczy ona, ja podejrzewam, jeżeli zakończymy badania dotyczące właśnie strat wojennych, dobra kultury i dziełach sztuki, kwota ta z pewnością podejrzewam, że wzrośnie, ponieważ inflacja dolara amerykańskiego z pewnością była o wiele niższa niż wzrost wartości dzieł sztuki.
Podczas dotychczasowych posiedzeń zespołu do spraw reparacji zaprezentowano m.in. wysokość szacunkowych strat materialnych i osobowych poniesionych przez Polskę w czasie II wojny światowej. Na początku marca przewodniczący zespołu poseł Arkadiusz Mularczyk informował, że prace zakończą się opracowaniem ostatecznego raportu. Ponadto jego członkowie mają się zająć wypracowaniem rekomendacji na temat działań politycznych i prawnych w sprawie uzyskania przez Polskę odszkodowań z tego tytułu. Jutro na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane lub duże. Na północy przelotny deszcz, na Podlasiu początkowo możliwe słabe burze. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie do 24 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół południowo-zachodni i zachodni. A ciśnienie jutro w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. Były to wiadomości w Radiu Maryja.